Polityczna dogrywka. Komentarze, oceny, prognozy. Polityczna dogrywka w Radiu Zachód na 103 i 106 FM.
Andrzej Pierzchała, witam Państwa w mojej autorskiej politycznej dogrywce. W czas, między innymi, dyplomatycznie gorący i dynamiczny zarazem. Stąd opinia, na przykład wypowiedziana teraz, już za chwilę mogą się, opinie te za chwilę mogą się okazać nieaktualne. Tym bardziej nie warto słuchać wypowiedzi w tej materii polityków o lokalnym wymiarze, recytujących partyjny przekaz dnia. A moim dzisiejszym gościem, ekspertem jest pan profesor Paweł Leszczyński, Katedra Problemów Bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej i Północnej, Akademia Jakuba z Paradyża. Witam pana profesora.
Witam panie redaktorze i witam wszystkich państwa.
Panie profesorze, niedawno słuchałem pewnego byłego sekretarza PZPR, który twierdził, że polska dyplomacja to wstyd na całą Europę. Ale spójrzmy na to zasłonę miłosierdzia. I zacznijmy od pytania fundamentalnego zgoła. Jak wygląda nasze bezpieczeństwo tu i teraz? Czy jesteśmy już w stanie wojny hybrydowej na pewno, ale czy możliwa jest wojna gorąca? To są dziś najbardziej interesujące, mam wrażenie, pytania.
Po prawdzie, a trzeba powiedzieć, że najważniejsza kwestia, która bardzo nas nurtowała w latach 90. na początku naszej transformacji, oprócz oczywiście przemian społeczno-gospodarczych, ekonomicznych, przebudowy struktury państwa, politycznej przebudowy struktury państwa, to była sprawa bezpieczeństwa, zapewnienia granic, jeszcze w kontekście procesu jednoczenia Niemiec, potem oczywiście rozpadu Związku Radzieckiego, a rozmawiamy, panie redaktorze, szanowni państwo, króciutko po 30. rocznicy spotkania się trzech panów Puszczy Białowieskiej, nomen omen, przy granicy polsko-białoruskiej w Wiskula, kiedy 8 grudnia 1991 roku, po pewnej już zakrapianej nieco imprezce, panowie złożyli podpisy pod jednym z najważniejszych dokumentów z naszej perspektywy XX wieku, w którym to stwierdzono, że Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich jako podmiot geopolityczny przestaje funkcjonować. To dla naszego bezpieczeństwa miało bardzo ważne znaczenie, dlatego że już w tym czasie polska dyplomacja wysłowiła wyraźnie wolę włączenia naszego państwa, oprócz struktur europejskich, do Paktu Północnoatlantyckiego, do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Dzisiaj, panie redaktorze, odpowiadając na to najważniejsze pytanie, możemy powiedzieć tak. Nareszcie i na szczęście jesteśmy po tej lepszej stronie. To znaczy jednak jesteśmy objęci tym systemem gwarancji związanych z funkcjonowaniem traktatu waszyngtońskiego. O to nam chodziło i to na szczęście mamy. Pociągnijmy dalej ten wątek. Od 2016 roku, od zakończonego w Warszawie szczytu NATO, szczęśliwie nie jesteśmy próżnią bezpieczeństwa, tylko na naszym terytorium również rozmieszczona jest infrastruktura natowska, choćby w postaci oddziałów amerykańskich, a mamy żołnierzy amerykańskich stosunkowo niedaleko od miejsca, w którym jest Radio Zachód, no bo to jakieś 25 kilometrów, chodzi oczywiście o Skierzynę między innymi. W związku z tym tutaj pozycja Polski jest zgoła odmienna od pozycji Ukrainy. To jest bardzo ważna sprawa, ale my w tej części Europy i my w Polsce z naszym konkretnym doświadczeniem września 1939 roku i nawet najwspanialszymi deklaracjami bezpieczeństwa udzielanymi nam przez ówczesne mocarstwa wiemy, że sami musimy o to bezpieczeństwo też dbać. Artykuł 5 to jest artykuł 5, ale my sami te nasze moce oczywiście musimy umacniać. To się dzieje, to jest od właściwie aneksji Krymu, od 2014 roku, która to sytuacja w ogóle zburzyła, wywaliła cały porządek międzynarodowy do góry nogami.
Bo no właśnie, pokazało, przypomnijmy panie profesorze, że Ukraina została oszukana w tej kwestii, w kwestii integralności terytorialnej przez Stany Zjednoczone i NATO.
Tak, podpisuję się całkowicie pod pana redaktora stwierdzeniem. została oszukana, dlatego że w grudniu 1994 roku w Budapeszcie na szczycie, na którym doszło do przekształcenia KBWE w Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, zostało podpisane tak zwane memorandum budapeszteńskie, w którym właśnie między innymi Stany Zjednoczone gwarantowały, Wielka Brytania, Francja, Rosja oczywiście, gwarantowały integralność terytorialną, nienaruszalność terytorium państwa ukraińskiego, bo przypomnijmy, że odbyło to się w konsekwencji oddania przez stronę ukraińską broni atomowej, przebazowania jej na teren Rosji. Tutaj muszę dodać, Clinton odegrał taką, no niezbyt chyba z dzisiejszej perspektywy patrząc, dobrą rolę, wymuszając niemalże na władzach Ukrainy, na ówczesnych prezydentach, Leonidzie Krawczuku, a potem Leonidzie Kuczmie, szybkie oddanie tej broni i w zamian za to obiecał miliardy dolarów, które popłyną na transformację gospodarczą, po prostu na pomoc w przebudowie ekonomicznej państwa ukraińskiego. My wiemy, że
panie
tak się
profesorze,
nie stało.
Czy to nie jest, przepraszam, że mnie dostać, czy to nie jest tak, że prezydenci Stanów Zjednoczonych demokratyczni uwielbiają reset z Rosją? Bo to, ale... bo to jest, i to właśnie dotyczy Joe Bidena dzisiaj.
Panie redaktorze, powiem tak, patrząc na prezydentów Stanów Zjednoczonych od II wojny światowej, no to mieliśmy pecha, bo oczywiście trafiliśmy na pana Roosevelta, to był potworny pech. Ale też z drugiej strony proszę zauważyć, że ta maniera dotyka niestety czasem prezydentów republikańskich także. Niestety nie każdy prezydent Stanów Zjednoczonych miał w sobie to leadership, to przywództwo, które miał Ronald Wilson Reagan. Mówię o Fordzie. Gerald Ford przecież w trakcie kampanii prezydenckiej w 1976 roku stwierdził, że przecież nie ma wojsk radzieckich w Polsce i w państwach Europy Środkowej. Że te państwa czują się bardzo bezpiecznie, tych wojsk tam nie ma. Wiemy, że ten błąd w trakcie debaty z Carterem kosztował go najprawdopodobniej reelekcję. W związku z tym, a jeszcze Eisenhower, republikanin Eisenhower, podburzał, można by powiedzieć, w pewnym sensie oszukiwał Węgrów w 1956 roku, walczących w powstaniu o wolność, że przyjdzie pomoc. Musimy też o tym pamiętać, że to także dotyczyło prezydentów republikańskich, czyli rzecz w przywództwie, bo proszę zauważyć, demokrata Truman miał to coś, miał tą charyzmę, miał to przywództwo. Kompletnie tego nie miał z naszego punktu widzenia Roosevelt. A teraz co do Bidena. No właśnie, bo tu jest, panie redaktorze, problem taki. No,
komentatorzy mówią, że jest ogrywany jak dziecko przez Putina.
Ja mam też takie wrażenie, tutaj możemy odesłać naszych słuchaczy do naszej rozmowy z czerwca, kiedyśmy podsumowali szczyt, pierwszy szczyt Biden-Putin w Genewie. I tam w tym podsumowaniu, pamiętam, bo to również wybrzmiało, myśmy wyrazili zaniepokojenie o miękkość prezydenta Bidena w stosunku do Europy Środkowej i Wschodniej. I ja mam wrażenie, że w dalszym ciągu ta miękkość ma miejsce, bo proszę zauważyć, słyszeliśmy taką informację, że podobno ma być powołana jakaś komisja, która ma dyskutować z prezydentem Putinem zasadność dalszego rozszerzania NATO. A też, co groźniejsze, że możliwe, że w obradach tej komisji znajdzie się punkt dotyczący redukowania infrastruktury natowskiej między innymi w Polsce i w Rumunii. I to jest o tyle...
Panie profesorze, wydaje się, że cała ta awantura dotycząca Ukrainy to właśnie wokół tego się ogniskuje. Bo Ukraina ma takie plany i takie ambicje, żeby przystąpić do NATO, czemu oczywiście w sposób gwałtowny sprzeciwia się Rosja. I tam 90 tysięcy podobno żołnierzy rosyjskich wokół, bo to ciekawy układ, prawda, również militarny, wokół granic Ukrainy się już rozlokowało, mnóstwo ciężkiego sprzętu. Czy to jest jakaś groźba potężna? Bo na przykład znam taką wypowiedź generała Polko, chyba w do rzeczy, że wojna gorąca jest jak najbardziej możliwa.
Zawsze niestety konflikt gorący, pełnoskalowy jest możliwy, tym bardziej, że Rosja, proszę zauważyć, używa argumentacji znanej z naszej historii międzywojennej, znanej Polsce, znanej Czechosłowacji. Rosja, władze rosyjskie mają charakter władz rewizjonistycznych, to znaczy głoszą wszem i wobec, że granice Rosji, te obecne granice są bardzo złe, są zaciasne, a nasi rodacy Rosjanie w państwach sąsiadujących z Rosją są prześladowani. Proszę zauważyć, wczoraj Putin odwołał się wprost, mówiąc o genocydzie. Wręcz użył w kontekście Donbasu informacji, że Rosjanie są poddawani ludobójstwu na terytorium Donbasu. Ciekawa sprawa, panie redaktorze, że spadkobierca NKWD używa pojęcia ludobójstwo. To jest bardzo wzruszające, bardzo nas to wszystkich wzrusza, szczególnie w kontekście tego wszystkiego, co znamy z historii ZSRR, co przeżywaliśmy my i inne narody w naszej części Europy przez niestety większą część XX wieku. Putin, mam wrażenie, chyba czyta troszeczkę opracowań dotyczących polityki Konstantina von Neurata, Ribbentropa i wreszcie samego Hitlera. Bo pamiętamy te wszystkie teksty, że naszym rodakom w Polsce, w Czechosłowacji dzieje się krzywda, że my musimy interweniować w ich obronie. Dzisiaj dokładnie to samo słyszymy z tamtej strony. Właściwie nie tylko dzisiaj, bo to już wybrzmiewa od dawien dawna, odkąd Putin jest na Kremlu. Widzę tu pewne groźne paralele też właśnie z tą sytuacją, jaką mieliśmy w naszej części Europy w latach 30. XX wieku. I jeszcze jedna groźna paralela, panie redaktorze, że kiedyś Madeleine Albright, jak była sekretarzem stanu, wygłosiła w Sejmie przemówienie, bardzo miłe, bardzo ważne, dotyczące naszego między innymi wejścia do NATO. I tam łamaną polszczyzną powtórzyła bardzo ważną dla nas zasadę. Nic o nas bez nas. Mniej więcej tak to brzmiało. O właśnie, nic o nas bez nas. A jak potraktować to, że pan Biden wykonywał telefony w tym tygodniu do Berlina, do Paryża, do Londynu, do Rzymu? Natomiast
gorące
nie był
linie dyplomatyczne. Panie profesorze, przepraszam, że przerwę ten wątek, bo chciałbym, żeby pan w kilku zdaniach przynajmniej ustosunkował się do takich dwóch ważnych wizyt. No, wczoraj frau Baerbock, a jutro Herr Olaf Scholz. I to przynajmniej 2-3 zdania, bo czas nam się kończy.
No jest jakaś szansa na nowe otwarcie. Ugrupowanie Zielonych to było to ugrupowanie zawsze otwarte na trudne kwestie historyczne. Ja liczę na to, że będzie właśnie można tutaj ten rozdział z panią Annalenę jako już federalną minister spraw zagranicznych otworzyć, bo patrząc na 3 ugrupowania obecnie w koalicji rządowej w Niemczech, to akurat Zieloni mają tutaj moim zdaniem najbliżej nas tę optykę.
Przypomnijmy, przeciwnicy Nord Stream 2, gorący przeciwnicy.
Przeciwnicy Nord Stream 2 i konsekwentnie ugrupowanie, które nie jest rusofilne. To ma też bardzo ważne znaczenie. Bo oczywiście cieszymy się, że nas odwiedzi kanclerz Olaf Scholz. Bardzo dobrze się dzieje. Natomiast radzi bylibyśmy, gdyby Olaf Scholz nie kontynuował polityki swojego niebezpośredniego poprzednika, jakim był Gerhard Schröder.
No właśnie skompromitowanego również bliską współpracą, bo przeszedł na etat po prostu rosyjski.
Oczywiście, stając się przewodniczącym Rady Nadzorczej spółki budującej Nord Stream 1 w 2005 roku. Stało się to dosłownie parę dni po oddaniu przez niego władzy, parę dni po tym, kiedy kanclerzem została Angela Merkel. Ale panie redaktorze, przecież Schröder to nie jedyny polityk zachodni uczestniczący w różnego rodzaju radach nadzorczych, Rosneft, Gazprom i tak dalej. Wspomnijmy o postaci Wolfganga Schüssela, byłego kanclerza federalnego, tym razem Austrii. A jeszcze do tego dorzućmy Paavo Lipponena. Paavo Lipponen był w swoim czasie premierem Finlandii. Warto o tym pamiętać, że również i on został, o dziwo, prawda? Finlandia.
Patrzmy na te sprawy trzeźwym okiem. Dziękuję panu profesorowi. za udział w audycji.
Bardzo dziękuję również.
A Państwu przypomnę, że moim gościem, ekspertem był pan profesor Paweł Leszczyński, Katedra Problemów Bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej i Północnej, a to była Polityczna Dogrywka. Audycję przygotował i prowadził Andrzej Pierzchała, a zrealizował, dziękuję bardzo, Pietroński. Dziękuję bardzo. Na następną Polityczną Dogrywkę zapraszam już za tydzień o zwykłej porze. Kłaniam się Państwu.
Polityczna Dogrywka. Komentarze, oceny, prognozy. Polityczna Dogrywka w Radiu Zachód na 103 i 106 FM.